Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Że Kazimierz Gajowy, czyli gospodarz studia Bejrut, jest razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, sabah el khair.
Zacznijmy od ataku na irańską placówkę dyplomatyczną w stolicy Syrii, Damaszku. Proszę powiedzieć, czy to wszystko wskazuje na poważną eskalację napięć między Iranem i Izraelem? Możemy spodziewać się, czegoś większego w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach?
Tak, pani redaktor, ja bardzo dobrze zrobiłem, że posłuchałem troszkę wcześniej też waszego przecież jak ważnego w tej sytuacji gościa, czyli pana ambasadora, którego serdecznie pozdrawiamy tutaj z naszego Bliskiego Wschodu. Rzeczywiście w tym momencie, w tych dniach poświątecznych, no to te dwa wydarzenia po prostu królują na ustach wszystkich dziennikarzy, środków masowego przekazu, tych pisanych i tych po prostu elektronicznych, a mianowicie atak najpierw właśnie na aneks praktycznie ambasady Iranu w Damaszku, pobliskim. No tak dla ciekawości powiem, że to jest zaledwie 100 kilometrów od nas z Bejrutu do Damaszku. No to jest tylko taka, powiedzmy, odległość. No i oczywiście ten nieszczęśliwy, powiedziałbym, to nieszczęśliwe wydarzenie, bo trudno to nazywać wypadkiem. Po prostu to jest wydarzenie o wielkiej, wielkiej wadze, czyli atak na ten konwój humanitarny i te osoby, które zginęły, i tym bardziej to nas w jakiś sposób dotyczy Polaków żyjących tutaj na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Libanie, bardzo przecież bliskim do Palestyny, że zginął tam nasz rodak. Ja bym zaczął właśnie, tak jak pani redaktor zaproponowała, od tego pierwszego wydarzenia. No oczywiście nawet jeżeli jesteśmy w stanie wojny, to placówki dyplomatyczne szanujemy. Chociażby z tego powodu, że jest to teren niejako po prostu eksterytorialny, czyli w jakimś sensie jest jakby tą częścią danego kraju, w tym przypadku Iranu, na terenie Damaszku. Czyli to jest coś bardzo, bardzo poważnego. Czyli takich rzeczy się chociażby z tego powodu nie robi. No a druga rzecz, że jeżeli się już całkowicie te mosty, jakim jest dyplomacja, niszczy, pali, no to już w ogóle nie ma o czym mówić. No i trzecia to jest taka, że to w jakiś sposób może sprowokować dalsze działania, które w jakiś sposób mogą objąć najpierw Bliski Wschód, a może nawet i jeszcze inne regiony świata. Tym bardziej, że najważniejsze osoby w tym systemie rządzenia krajem, jakim jest ten olbrzymi Iran, czyli począwszy od tego przywódcy duchowego, od którego wszystko zależy. My czasami mówimy o prezydentach czy premierach w Iranie, ale to przecież Ajatollah, ten, który zastąpił Chomeiniego, w tym momencie nazywa się Chamenei. To, co on mówi, się liczy. Co ciekawe, od pewnego czasu, na pewno nie on, tylko ktoś za niego, po prostu interweniuje na tej platformie zwanej dzisiaj X, uwaga, w języku hebrajskim, pisząc różnego rodzaju oświadczenia. Często są to po prostu pogróżki i chcąc, żeby właśnie również obywatele tego państwa, które używa języka hebrajskiego, rozumieli dokładnie, to właśnie jest to w tym języku. I co on tam pisze? No, w tym kontekście najważniejsze, że Izrael oczywiście otrzyma odpowiednią zemstę ze strony Iranu i ona będzie tragiczna dla tego kraju. Zawsze w takich sytuacjach mówiono, że się zainterweniuje w momencie dogodnym i w swoim czasie. Tutaj jest mowa o bezpośredniej reakcji. Jak wiemy, do tej pory jej nie było. Co jeszcze ciekawego, ten Chamenei pisze, i to również w języku hebrajskim. Pisze coś takiego, i tutaj przechodzimy jakby do strony już tej, powiedzmy, Gazy i Rafah. A mianowicie pisze tak: jeżeli Izrael opuści strefę Gazy, przegra. A jeżeli nie opuści, to zginie. Czyli też przegra. Czyli widzimy, że nie ma jakiejś takiej w ogóle tendencji, żeby w ogóle mówić o jakimś rozwiązaniu nie, powiedzmy, takiej egzekucji wręcz względem siebie. Teraz tak, no Izrael skoro zrobił coś takiego, to znaczy, że zdaje sobie sprawę, że może to robić. I tak naprawdę Izrael się nie boi eskalacji problemu nawet militarnego z Iranem. Dlaczego tak mówię? Bo tak piszą tutaj dziennikarze libańscy, że Izrael zawsze parł do tej konfrontacji militarnej z Iranem, oczywiście na zasadzie bombardowania, ostrzeliwania i tak dalej. I dlaczego tak mu na tym zależy zawsze? Bo jeżeli Izrael się czegoś obawia, tak mówią tutejsi fachowcy, to się obawia tego, że Iran może posiąść taką siłę uderzeniową, chodzi tu o bombę atomową, która rzeczywiście byłaby ciosem śmiertelnym dla Izraela. A żeby niejako pozbawić całkowicie Iran takiej możliwości, no właśnie potrzebna byłaby taka olbrzymia, ciężka wojna, konflikt właśnie z Iranem. Ale uwaga, Iran o tym wie. I Iran, pomimo tego, że głośno zapowiada interwencję, prawie że już w tym momencie, to też będzie bardziej, powiedzmy, grał tą swoją buńczuczność i swoją gotowość do ataku, niż rzeczywiście poczyni. I ja słucham jednych i drugich i mimo tego, że wszędzie czytam i słyszę w różnych językach, że ten konflikt jest prawie że nieunikniony, że tylko czekać, kiedy to się po prostu rozleje po Bliskim Wschodzie i nawet może po całym świecie, niektórzy piszą. Według mojego skromnego zdania, jako właśnie obserwatora tych sytuacji, czytając jednych i drugich, myślę, że mimo wszystko nie dojdzie do takiej otwartej wojny, co oczywiście dla nas jest, powiedzmy, no, najlepszym rozwiązaniem, bo wiemy, że nie ma głupszej rzeczy jak prowadzenie wojen. O tym już powiedział pierwszy historyk świata Herodot właśnie tutaj w Tyrze, kiedy w 500 roku przed Chrystusem odwiedzał Tyr, ale dodał, że wariatów i głupców nie brakuje. To mówił 2500 lat temu i rzeczywiście tak jest. Ale jeżeli pani redaktor mi pozwoli, to bym się tak odniósł też do tego właśnie wypadku tragicznego, gdzie zginęli po prostu wolontariusze, o czym mówił też pan ambasador Palestyny w Polsce. I on tam po prostu jakby podkreślał, że to było z premedytacją po to, żeby te organizacje przestraszyć. No, ja obserwując to, co się działo na granicy z Libanem i z Izraelem, w jaki sposób bym się przychylał do tej opinii pana ambasadora, dlatego że jak sięgniemy nie tak bardzo wstecz, bo tylko do 7 października, czyli tego no, według mnie też niepotrzebnego ataku na Izrael, bo po prostu to tylko dało pretekst do tego wszystkiego, co się dzieje dzisiaj. Ale jak sięgniemy do tamtych pierwszych dni i już 8 października Hezbollah zaczął atakować również przygraniczne miejscowości w Izraelu, no tak jak mówił, po to, żeby odciążyć Hamas, żeby się Izrael musiał też w jakiś sposób angażować militarnie tutaj przy granicy z Libanem i wtedy oczywiście też Izrael odpowiadał. To co się działo? Panie redaktor, mieliśmy tutaj coś w rodzaju kina, czyli po prostu dawano relacje z tego, co tam się dzieje na żywo. Stacje telewizyjne, libańskie, zagraniczne, na wzgórzach, obok, gdzie te, powiedzmy, rakiety czy pociski przelatywały. Na żywo nam je przekazywali. Mówili, oto została wystrzelona rakieta. O, leci, spadła. No, chyba pani redaktor pamięta, bo ja o tym mówiłem na naszej antenie Radia Wnet, że mieliśmy przypadki i śmiertelne, i też rannych dziennikarzy. Oczywiście był wielki bunt, że coś takiego się dzieje, że dziennikarze giną, ale pani redaktor, szanowni słuchacze, teraz już w ogóle nam nikt żadnych relacji na żywo stamtąd nie przekazuje. Nawet bardzo rzadko się o tym w ogóle mówi, że tam się cokolwiek na tej granicy dzieje, czyli praktycznie można by powiedzieć, że te ciosy w nas, w dziennikarzy, no były, no niestety w tym kontekście trzeba powiedzieć, że wręcz można by powiedzieć zaplanowane, można by tak zaryzykować za dziennikarzami libańskimi, jak oni tutaj to określają. I praktycznie ci bezpośredni świadkowie, czyli dziennikarze, zostali tak przestraszeni, że dzisiaj ich tam w ogóle nie ma. I myślę, że jeżeli uwierzymy w to, co prasa libańska mówi o tym, że Izrael ma plan całkowicie pozbycia się Palestyńczyków na razie ze strefy Gazy, ponoć połowa miałaby być w jakiś sposób wysiedlona całkowicie w inne części świata, druga połowa miałaby być po prostu przyjęta przez pobliski Egipt, no to na pewno jeżeli dojdzie do katastrofy humanitarnej, czyli powiedzmy to tak troszkę brzydko, głodu, to taka wersja scenariusza, powiedzmy, co zrobić z mieszkańcami strefy Gazy, na pewno byłaby łatwiejsza do zrealizowania. I jak mówię, gdybyśmy my jako Polacy cokolwiek uczynili niezgodnego, powiedzmy, z prawem międzynarodowym, bylibyśmy po prostu przykryci od razu buntem całego świata i by tak to się szybko skończyło. Izrael ma takie umocowanie na świecie, że potrafi się sprzeciwić nawet najbardziej logicznym oskarżeniom świata i robić swoje. Pomimo tego, że nie tak dawno tutejszy świat się cieszył rezolucją ONZ-owską, gdzie Amerykanie nie użyli swojego weta, tylko się wstrzymali od głosu i ta rezolucja zmuszała Izrael i wszystkie strony do natychmiastowego zawieszenia broni. Jak widzimy, tego zawieszenia broni nie ma. I wszystko nadal po prostu się toczy jakby nic. Tutejsza prasa podkreślała w tych dniach, że Izrael tak naprawdę zaakceptował i wprowadził w życie tylko 50% jednej z rezolucji z roku 1948 ONZ-u, która to rezolucja powoływała do życia dwa państwa, czyli Izrael i Palestynę, ale tylko Izrael powstał, a Palestyna nie. Ale chciałbym tutaj mimo wszystko, i mam nadzieję, że pan ambasador nas słucha jako Radia Wnet, mimo wszystko podkreślić,
panie redaktorze, tylko mamy ostatnią minutkę, także musimy tak już powolutku, więc proszę jeszcze minutkę. Minuta, dobrze?
Skonkluduję tak, pani redaktor, że jednak później te, można by powiedzieć, powody do takiej, a nie innej sytuacji i grzechy, które są dzisiaj popełniane, one mają, powiedzmy, swoją historię właśnie na tej przestrzeni od 1948 roku zeszłego stulecia do dzisiaj, gdzie również palestyńscy przywódcy, bo ja nie mówię o narodzie, naród jest biedny i cierpiący, popełniali wiele, wiele błędów i powiedzmy to nastawienie się w 1948 roku i później 1967 i 1974, znamy te wszystkie wojny, że Izrael do morza, że wszyscy są do wycięcia, no w jakiś sposób też wpływał na taką, a nie inną postawę z jednej i z drugiej strony. Czyli jednym słowem, panie redaktor, mamy tak wiele do zrobienia. No my tu jesteśmy przekonani, jesteśmy narodem w półchrześcijańskim, libańskim i w tym kontekście zmartwychwstania wierzymy, że i te narody te zmartwychwstaną, no i na pewno oprócz ludzkiej siły ta boska jest potrzebna. Tu mamy takiego świętego cudotwórcę Charbela. Ja myślę, że musimy się też i do niego zwracać, bo po ludzku rzecz biorąc wydawałoby się, że to jest niemożliwe. Pamiętajcie o nas i zapraszam do Libanu, bo to jest też swego rodzaju pomoc poprzez turystykę religijną. Zapraszamy do Libanu. Tu w Libanie w 90% po prostu żyjemy normalnie, spokojnie.
Bo Liban jest
chociaż
faktycznie wyjątkowo...
Jesteśmy z tymi, co cierpią.
Jest wyjątkowo pięknym miejscem, mimo tak, że zapraszamy do Libanu, tym bardziej, że takie wsparcie też poprzez turystykę jest bardzo mocno temu państwu obecnie potrzebne. Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.